partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Prosiliście, a my słuchamy.
Połowę sezonu 2025 podsumowuje z nami...
Aldona Marciniak, dzień dobry, Codrive 88.
Tym pięknym intro witamy się z Wami. Raz jeszcze powtórzę, Codrive numer 88. Jestem tu ja, jest Cezary Gutowski. Dzień dobry, Czarku.
Dobry dzień.
Dobry dzień i jest z nami nasza gościni, znana nam skąd inąd. Kiedyś już rozmawialiśmy, namawialiśmy długo, tutaj się skradaliśmy, czailiśmy i w końcu się zgodziła Aldona Marciniak. Cześć, Aldona.
Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znowu tu jestem i chciałam bardzo podziękować Wam widzom za to, że pytali się nawet teraz na spotkaniu na Węgrzech, pytaliście o Codrive, rozmawialiśmy o tym, pytaliście u Cezarego wcześniej w komentarzach. Bardzo dziękuję. Splot różnych okoliczności sprawił, że coś tutaj się musiało zmienić, więc jeszcze raz dziękuję za pytania i dziękuję Cezaremu za to, że w przestrzeni publicznej tak elegancko na to zareagował, mimo że sytuacja była trudna, a w przestrzeni prywatnej bardzo wspierająco. A teraz lecimy.
Nie wiem, co powiedzieć. No teraz po takim wstępie aż mi się łyżka zakręciła. Dziś porozmawiamy sobie...
Codrive zawsze pozostanie rodziną. To się nie zmienia.
Tak jest. Dzisiaj w tej rodzinie porozmawiamy sobie o tym, jak stracić nadzieję, której miało już nie być. Czyli jak to sobie poetycko zapisałem, Leclerc w paszczy konia. No i do tego podsumujemy pierwszą połowę sezonu 2025. Będziemy lecieć zespół po zespole, kierowca po kierowcy. Mamy tam parę fajnych pomysłów, żeby się tego ciekawie słuchało. Ale zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix Węgier. Grand Prix, które Aldona oglądała na żywo, a my przed telewizorami i w przypadku Czarka przed wieloma różnymi ekranami, na których ma wyświetlone wszystkie rzeczy. Aldona, proszę bardzo, teraz jest taka zasada, że props i disa daje się naraz. Więc zaczynaj, twój props i dis.
Mój props idzie do Fernando Alonso, mimo że to jest taki props z gwiazdką, o której zaraz. Generalnie ciekawy Aston Martin po fatalnych, najgorszych kwalifikacjach w Belgii. Tutaj proszę bardzo, nagle tydzień mija i oba samochody są w Q3, więc props dla Fernando także z racji 44 urodzin. Niech chłopak ma. Natomiast dis pójdzie do... Lewisa Hamiltona, biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło, słabe kwalifikacje i też to jego podejście, fakt, że on naprawdę siedział pół godziny, myślał, co powiedzieć mediom po tym, jak odpadł w Q2 i zdecydował, żeby każdej stacji telewizyjnej, z którą będzie rozmawiał, powiedzieć to samo, że jest beznadziejny, więc coś tam się w głowie u Lewisa zadziało, do tego też będziemy wracać, bo parę smaczków od tego momentu dorzucił.
To teraz ja, a Cezary na końcu, bo ostatnio był pierwszy. Trzeba tu, wiesz, dobrze szafować, bo potem widzowie się burzą, że o, Cezary już tak dawno nie był pierwszy i tak dalej. To nie jest łatwa robota. Ode mnie props dla Gabriele Bortoleto, który o debiutantach też sobie dzisiaj porozmawiamy i też zrobimy ich ranking, ale ten Gabriel Bortoleto, coś mi tu wskazuje na niego, że on jest całkiem niezły, że wie, jak jeździć i po raz kolejny Q3, podczas gdy Hulkenberg po raz kolejny Q1 i znowu punkty, więc dla niego props. A dis lecimy w takim razie, skoro mistrzom, którzy mają więcej niż dwa mistrzostwa świata, to Max Verstappen. Średni weekend i sytuacja z Hamiltonem też lekko, no nie wiem, czy lekko, czy kontrowersyjna. No, myślę, że mógł sobie tego oszczędzić i że to nie była najpiękniejsza twarz Maxa i oczywiście możemy sobie tłumaczyć, że no wiemy, że Max tak się ściga, no ale no come on, nie bili się tam w ostatnim wyścigu sezonu o mistrzostwo świata, można było sobie odpuścić już taki manewr moim zdaniem. Czarku, props i dis.
Take it away. Propsa dam Charlesowi Leclercowi za magiczne okrążenie w kwalifikacjach. Po raz kolejny pokazał, że jest najlepszym kierowcą, jeśli chodzi o okrążenie kwalifikacyjne i to naturalne wyczucie samochodu. Czasami to się wiąże z wypadnięciami z toru podczas pierwszego treningu, zazwyczaj, ale jednak no, to coś daje potem w tych zmiennych warunkach nagle, kiedy po prostu tor się zmienia prawie tak, jakby się zmieniło w ogóle cały tor, a nie tylko warunki. To on jest tym facetem, który robi najlepsze okrążenie i zgarnia to pole position. Dis dla Ferrari za to, że to tak naprawdę położyli i już nie będę wnikał, z czego to się wzięło dokładnie, no bo są teorie, którym Ferrari zaprzecza, to znaczy, że są prawdziwe moim zdaniem, czyli że chodziło o to, że bolid był za nisko zawieszony znowu po raz kolejny w tym sezonie, bo inaczej no, byliby wolniejsi w kwalifikacjach, cokolwiek tam by się nie wydarzyło. Ta frustracja Leclerca w trakcie wyścigu wylewana na Ferrari, no ona się z czegoś brała, tak? Co by tam nie było, twierdził, że powinni się z nim konsultować, nie robili tego, twierdził, że mógł obejść ten problem w jakiś inny sposób, nie dali mu na to szansy i no, generalnie jest zaprzepaszczona szansa, no, jeżeli nie na zwycięstwo, to przynajmniej na podium.
No dobrze, Aldona, jak ty widzisz tę sytuację z Leclerciem i widziałaś tę jego wypowiedź, która nie mieściła się na jednym screenshocie wrzucanym w social mediach. Widziałem, że ktoś zrobił przejeżdża to, kamerą to, jak Star Warsy. I leci ta jego wiadomość do góry. Czy masz jakieś podejrzenia, o czym mógł mówić Leclerc? Bo potem, tak jak wspominałaś, gdzieś już widziałem, że szybciutko schował się do Ferrari i jak już wyszedł, to już inaczej śpiewał.
A dokładnie. Ja mam wrażenie, że go zbriefowali po prostu. Co ma mówić dla dobra zespołu. Też, no, słuchajcie, George Russell wychodzi i mówi, no Leclerc miał te problemy, no pewnie jest to kwestia zużycia deski na dole. To jest też dominanta ich sezonu, pewnie o tym będziemy rozmawiać, podsumowując cały sezon. Potem to się zrobiło strasznie, ale to strasznie zagmatwane, ponieważ oni zaczęli tłumaczyć, że Leclercowi chodziło o ustawienia dotyczące baterii i że dlatego mówił, że on by mógł sobie z tym jakoś inaczej poradzić. Natomiast potem zaczęli tłumaczyć, że fakt, że on się odnosił do szasi, to znaczyło, że szasi, czyli nie engine, to są słowa Freda Vassera, a więc, że to był problem po prostu z samochodem generalnie, ale nie żadna usterka. Strasznie się to zrobiło zagmatwane, natomiast no, prawda jest taka, że po prostu na ostatnim stincie, na trzecim stincie na nowych twardych oponach Leclerc był 1,4 sekundy wolniejszy na każdym okrążeniu od Piastriego. No to słuchajcie, tutaj nie ma o czym mówić.
A myślicie, że Leclerc kiedyś powie dość i powie, słuchajcie, możecie mnie briefować ile chcecie, ja już nie dam rady, wyjdę i powiem, czy to nie ten typ kierowcy, tak wiecie, jak go znacie sprzed mikrofonu?
No ale już podczas tego wyścigu w radiu już mu się jakby popuszczało, tak? I myślę, że to takich tekstów jeszcze nie puszczał i będzie dalej, natomiast podczas tego weekendu we czwartek Leclerc zapewniał, że on absolutnie nie żałuje, że jeździ Ferrari, nigdzie się nie wybiera. Że jego marzeniem jest, żeby z Lewisem i z Fredem wprowadzić ten zespół tam, gdzie jego miejsce. Moim zdaniem ten zespół jest tam, gdzie jest jego miejsce, to pokazują wyniki. Są na drugim miejscu w klasyfikacji konstruktorów, bądź co bądź. I że no, padła taka sugestia, moim zdaniem trochę durna od dziennikarza, czy naiwna. Może trzeba takie podsuwać, bo dziennikarze czasami są zmuszeni zadawać dziwne pytania albo podsuwać dziwne rzeczy, żeby mieć chociaż tego newsa i tytuł, tak? Po prostu, ale ktoś powiedział, że zasugerował, że lepiej jest jeździć Ferrari tak jak się jeździ, niż wygrywać w innym zespole. I on, Leclerc nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył, a można by było wysnuć, że w zasadzie to prawie, że się zgodził. Być może no, głupio było powiedzieć coś innego, natomiast jestem przekonany, że każdy kierowca, no Ferrari, ale gdyby dostał do wyboru albo będziesz mistrzem świata gdziekolwiek, łącznie z Kopsauerem, albo nie z Ferrari, to mimo, że wszyscy marzą o jeździe Ferrari, to jednak wybierze mistrzostwo świata z kimkolwiek.
On już się najeździł w tym Ferrari tak bez zwycięstw. To już ma odhaczone. Teraz już może zdobyć mistrzostwo świata gdzieś. Teraz chciałem powiedzieć, drodzy widzowie i widzki, że jest taka rzecz jak ubezpieczenie samochodu i nie tylko warto to mieć, to nawet trzeba mieć, więc jeżeli chcecie je kupić, to bardzo warto zrobić to przez stronę naszego partnera, naszego podcastu mubi.pl, a jeżeli zrobicie to poprzez link, który jest w opisie, to dostaniecie zwrot 100 zł. Także trochę tego jest.
Tak, zachęcamy też, pamiętajmy, że jest to no, firma, która uratowała tym Kocharczyka karierę.
Tymka, który radzi sobie doskonale, wykorzystuje te szanse póki co.
Tak, więc no, wydaje mi się, że chociażby sentyment dla polskiego motorsportu i dlatego, że nasz kierowca, jeden z najzdolniejszych topowych, nasz junior, no, dalej startuje w wyścigach, no to ze względu na to chociażby warto się skierować do mubi.pl.
Wspierajmy tych, którzy wspierają naszych.
Jakie ale powiedziałam. Przejdziemy sobie teraz w takim razie do głównego punktu dzisiejszego naszego spotkania i podcastu, czyli podsumowania. Podsumujemy zespół po zespole, kierowca po kierowcy. Damy im szybkie noty za styl od 1 do 6, ale też mamy takie leitmotywy każdego zespołu. Zaraz zobaczycie, o co nam chodzi. Idziemy od najgorszego na tym etapie sezonu oczywiście. Zespół Alpine. I leitmotyw tego zespołu według naszej trójki to jedno słowo, bardzo stare słowo, czyli to, co było na początku. Chaos. Chaos i rozpad całego koncernu. W Alpine jeżdżą, przypominam, Cola Pinto oraz Gasly. Aldona, proszę bardzo. Czy masz coś do powiedzenia o tym chaosie, czy ciężko złożyć nawet myśl?
Trudno, faktycznie. Rozpada się tam wszystko i ten chaos widać i jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem, nagłe odejście Olivera Oaksa z ekipy, Flavio Briatore, który, no, przepraszam Was bardzo, ale jak się pojawia na prostej startowej, no to tak masz wrażenie, że nie do końca jest w stanie obsłużyć telefon, jak chce zrobić zdjęcie swojej ekipie, bo tak ostatnio było. Chaos z kierowcami. Jack Doohan wymieniony po 6 wyścigach na Franco Colapinto. Statystyki pokazują, że to kompletnie nic nie zmieniło. No, są dokładnie tacy sami. Jeden i drugi nie zdobył punktów i poczekajcie, mam wynotowane, idę. Najwyższa pozycja na starcie Doohana 11, Colapinto 10. Najwyższa pozycja w wyścigu Doohana 13, Colapinto 13. Punktów 0 po obu stronach, więc to fantastyczny progres. Do tego jeszcze odejście Luki De Meo. Tam jest wszystko do poskładania od nowa.
No z tym Flavio Briatore absolutnie, no facet, to już nie ten czas, nie ten wiek, tak, oni mają wygrywać wyścigi w przyszłym roku, z tego co mówi Flavio, a za 2 lata walczyć o mistrzostwo, jakoś tego za bardzo nie widzę, aczkolwiek ich nadzieją są silniki Mercedesa w erze, która będzie dominowana pewnie w pierwszym sezonie przez silniki. Natomiast też trzeba powiedzieć, że no Oaks odszedł, tak, szef zespołu, co też im za bardzo nie pomogło, to była taka pewna destabilizacja, ale tak czy inaczej ten zespół miał iść ku przodowi, a tak naprawdę po prostu szoruje, no i też nikt mi nie powie, że Colapinto w jakimkolwiek stopniu sprawuje się lepiej niż Doohan, natomiast no tę przewagę, jaką ma Colapinto, o czym mówiliśmy od początku, no to jest to przewaga finansowa i nie chodzi tylko o pieniądze dla zespołu, moim zdaniem, chodzi generalnie o pieniądze, może na tym poprzestańmy. Dobra, jakie noty dajemy Alpine? Chyba, że Max jeszcze ma coś do kopania.
Nie, jestem ciekawy, czy Colapinto dojedzie do końca sezonu, bo to też nie jest takie pewne, prawda? On też miał mieć 6 wyścigów przecież, żeby się pokazać. Ciekawy jestem, co tam jeszcze będą mieszać.
Tak długo jak Flavia będzie na czele i będą przychodziły przelewy, to Colapinto będzie.
Colapinto będzie dawał nadzieję
do końca sezonu. Tak.
To rozumiem. Tak. No to moje noty. Alpine daje 1, Gasliemu daje 2 z plusem, bo były momenty, kiedy po prostu coś tam pokazywał na Colapinto. No nie wiem tak naprawdę, jak go tu ocenić. No chyba też 1, no bo nic nie pokazał absolutnie. Nie ma tego błysku dawnego Colapinto, tego, który w Williamsie pokazywał, że coś tam można zrobić. Tylko to jest jeden z tych kierowców, o którym ostatnio, jak mieliśmy podcast z Maćkiem Jermakowem, to zorientowałem się, że o nim zapomniałem w ogóle, wymieniając kierowców. Więc to jest ten case. Więc też 1 chyba, no bo co tu więcej. Aldona?
Wiecie co, ja Alpine daję, tak, Alpine daje 1, Colapinto daje 2, natomiast Gasliemu, mamy plusy minusy czy nie?
Tak. Nie, no bo to potem ciężko w podsumowaniu
składać. Tak.
Dobra, no to Gasliemu daje 3, ze swojej strony dorzucam do tego plus. Ponieważ jednak z tej padaki jest w stanie coś wyciągać, dodajmy Colapinto, jedyny kierowca w stawce bez punktów, oczywiście drugim Doohan, który już tej szansy nie dostanie, a Gasly mimo tej padaki na 14 miejscu z 20 punktami. Tyle co Liam Lawson, który sezon zaczął w Red Bullu, więc dla mnie Gasly jest gdzieś między trójką a czwórką, no ale niechaj będzie trójeczka.
Cezary. Okej, okay. A Colapinto dałaś ile?
2.
Dwa, proszę. Tak, dla mnie Alpine absolutnie jeden. Do niczego się nie nadają. Po prostu skrzeni. Jeszcze trzeba dodać, że oni na ten sezon zbudowali bolid wokół poprzedniego podwozia. No niby fajnie, bo się na tym pieniądze oszczędza, ale jednak jak jesteś ambitny, no to chcesz z roku na rok robić sobie nowe podwozie, a nie budować na starym. Jest to po prostu takie niegodne ekipy fabrycznej, która powinna mieć większe moce przełomowe. Gastniemu dam 4, trochę takim awansem, no bo Gastni jeździ w ostatniej ekipie i faktycznie udaje mu się wyciągać z tego samochodu no więcej niż nam się zdaje prawdopodobnie. Gastni jest bardzo dobrym kierowcą, nie powiem, że w każdym momencie zawsze będzie super. No, zdarzało mu się, teraz dostał karę na przykład tutaj na Węgrzech i miał powiedzmy jeszcze tam drobne wtopki, ale też jeździ z tyłu, więc no, jest to jakoś uzasadnione. Jeśli chodzi o Colapinto, no to on mi się najbardziej zapisał tym, że jak zastąpił Duana, od razu rozbił bolid w Q1 i był dopiero 16 w wyścigu i chwalił swój występ w tym wyścigu.
Tak. Ja tu też muszę zrobić edit, bo mam za małą różnicę mam między Colapinto a Gastniem, ona powinna być większa, więc Colapinto 1 dostajesz ode mnie.
Okej, a ode mnie dostanie Colapinto 2 punkty, dlatego że cały czas jest ten, no, kwestia tego, że tej wątpliwości, że no, jeździ słabym samochodem, tak, a Williams się dawał radę, więc tutaj powiedzmy, no, ciężko jest w takim zespole jak Alpine po prostu oceniać też kierowców, no bo nie wiemy też, co się dzieje za bardzo za kulisami, komu co wstawiają, w jaki sposób. Miał, no, na przykład tutaj mówił, że miał dwie wolne pit stopy, czyli zespół też się za bardzo nie spisywał, tak więc no. Z braku lepszego ogaru na temat tego, co tam się może dziać, no to, no, no to myślę, że minimum 2 punkty trzeba mu dać. To wychodzi na to, że słuchajcie, że Gastni ma aż 9 punktów.
Słuchajcie, to jeżeli wy macie, jako nasi widzowie, jeszcze jakieś problemy z oceną, może pomoże wam bilans między kierowcami w kwalifikacjach Gastli Colapinto 6-2. Dla Gastliego oczywiście w wyścigach Gastli Colapinto 5-3, ale też warto dodać, że na przykład ostatni wyścig na Węgrzech Gastli przejechał metę wyżej od Colapinto, tylko dostał właśnie 10 sekund kary za starcie z Sainza.
Następny zespół to jest Haas.
Nawet już od Hasa do Lasa, jak mówi staropolskie przysłowie.
Nie drga mi już serce na tę nazwę. W ogóle leitmotiv Hasa za połowę sezonu to Wańka Wstańka, czyli albo się pojawiają i jest o matko, jak super, Oliver Berman, błysk, świetnie, Esteban Ocon, zapomnieliśmy o nim, ale to przecież taki dobry kierowca. Po czym za chwilę, żeby być 18-20, po prostu wyścigi do zapomnienia, DNF-y. I tak to faktycznie wygląda. Czarku, twoja ocena Hasa?
Znaczy z Hasem jest tak, trzeba zacząć od tego, że były większe oczekiwania po poprzednim sezonie, ale też zaczęli sezon z takim kardynalnym problemem konstrukcyjnym, który sprawiał, że auto gwałtownie dobijało i nigdy nie byli w stanie przewidzieć co, jak i dlaczego i na jakim torze to się będzie działo. Natomiast były te dobicia przy wyższych prędkościach dość mocne i im się chyba nad tym udało zapanować, z tego co mówią. I teraz... Moim zdaniem no, jest to ekipa, która no, jeździ na miarę swoich możliwości. Mają teraz przedostatnie miejsce w klasyfikacji, natomiast no, pamiętajmy, to jest najmniejszy zespół Formuły 1, zespół najbardziej zależny od poddostawców, więc ma jakieś takie najmniejsze pole operacyjne. Jest to zespół należący do faceta, który jest niezmega mega ambitny, który nieraz przyznawał, że on przecież nie jeździ Formuły 1 po to, żeby walczyć o mistrzostwo świata, więc nie są w takiej mega, mega sytuacji. Ja Hasowi dam 3 punkty.
A kierowcom?
No. O kierowcach, dobrze. No jeśli chodzi o Bermana, to jest dla mnie taki dość ciekawa historia, dlatego że jakby nie jeden raz miał przebłysk takiej dużej prędkości generalnie i robił naprawdę fajne rzeczy. I się często zdarza, że Berman jest szybszy w kwalifikacjach od Ocona, natomiast jak spojrzymy potem na punktację, to się okaże, że Ocon jest 10 i ma 27 punktów, a Berman jest 19 i ma 8 punktów, więc mimo, że Berman błyszczy w kwalifikacjach czasami bardziej, no to jednak te punkty kosi dla niego Ocon, coś, co czy dawałoby się przewidzieć. Z takich akcji Bermana najciekawszych to tak, w Australii rozwalił bolid już w pierwszym treningu, do drugiego nie przystąpił, bo mechanicy nie zdążyli odbudować od bolidu, wypadł z toru na początku trzeciego treningu, a w Q1 nawaliła mu skrzynia biegów i startował z pitlane i był ostatni. I to był pierwszy wyścig. W Monako dostał karę cofnięcia o 10 pozycji za wyprzedzenie Sainza przy czerwonej fladze w treningu. Moim zdaniem to było takie 50-50, tam po prostu było mało czasu, ale on przyznał, że widział, ale uznał, że będzie bezpieczniej już minąć Sainza niż hamować na zblokowanych kołach. To było głupie, nie? Trzeba było powiedzieć, że nie dało się, nie było widać i tak dalej, po prostu zapierać się, tak jak złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Złota zasada, jeśli chodzi o rozmowy z sędziami w Formule 1, coś co Lewis Hamilton od bardzo dawna wiedział i świetnie stosował zawsze. No i Wielkiej Brytanii dostał 4 punkty karne i cofnięcie z 8 pozycji w kwalifikacjach, z mega dobrej pozycji w kwalifikacjach, na 18 startową za rozbicie bolidu na wjeździe do pitu podczas czerwonej flagi. Więc to są takie jego przebłyski. Z drugiej strony miał kilka mega fajnych kwalifikacji i Bermanowi też dam trójeczkę. Gdyby nie te liczne przygody, miałby naprawdę mocne 4. Natomiast Esteban Ocon, on często zawodzi w kwalifikacjach, ma jakieś tam swoje powody, no ale też zrobił więcej punktów dla zespołu, idzie dość solidnie i jemu też dam 3. Więc 3-3-3 ode mnie dla Hasa i jego kierowców.
Aldona, ocenki Hasa.
No, a w ogóle dodajmy, skala jest 3 do 6, tak? Znaczy od 1 do 6, powiedzieliśmy to.
Było mówione, tak jest. Tak.
Okej, przepraszam, do porządku.
Więc tak, dla mnie jako ekipa dostają niech będzie 2. Kierowcy dostają po trójce, ale z różnych powodów, bo to nie są wyrównani kierowcy, więc ta sama ocena jest tak naprawdę za co innego. W przypadku Ocona za wyciąganie więcej z tego słabego bolidu w wyścigach, w przypadku Bermana za przebłyski kwalifikacyjne. Zobaczcie, to jest jedyna ekipa, która w kwalifikacjach ma remis między swoimi kierowcami, 7-7, w wyścigach natomiast 9-5 dla Estebana Ocona. I jeden i drugi dwa razy byli w Q3 w tym sezonie, natomiast to Esteban Ocon z kolei częściej odpadał w Q1 od Oliego Bermana, bo aż 7 razy. Więc z innych powodów, ale jednak jest to dla mnie w miarę wyrównany duet.
No to teraz ja. Haas daje 2. Ocon daje 2, dlatego że po prostu uważam, że nie pokazuje aż tak dużo i jest po prostu takim sobie Oconem na tym swoim poziomie i chyba już wyżej nie podskoczy. A Bermanowi dam 3 za potencjał. Kupujemy potencjał tutaj. Więcej się za to płaci jak w piłce nożnej. Także 3 od Bermana. Zobaczymy na koniec sezonu, czy będę weryfikował. Ale Ocon jest drugim z tych kierowców, o którym znowu zapominam. W sensie nie jestem... On mi się rozmywa, tak jakby po prostu, wiecie, nie istniał. Nie kojarzę go w ogóle. Jak go widzę na gridzie gdzieś w przekazie, to mam takie, o, Ocon, faktycznie. A gdzie to on jeździ w ogóle? Ale to może moja kwestia.
Myślę, że nie doszacowałeś trochę Ocona. Ja myślę, że radzi sobie lepiej niż go ceniłeś, ale cóż, od tego mamy tutaj prawo głosu demokrację, żeby...
Ja uznałem, że dzisiaj będę surowy, żeby nie, okay. Bo potem bardzo jest, dobrze. Że o, temu daliście 5, a co on tam zrobił? Proszę bardzo.
Kiedyś trzeba, bardzo dobrze, popieram tę linię.
Tak, tak jest. Następny zespół Racing Bulls i czy też Wicarb. Niewykorzystany potencjał, a przyszło mi teraz do głowy ten szybszy Red Bull, czyli to, z czego śmialiśmy się podczas sezonu, że kurczę, może gdyby Max Verstappen jeździł w Racing Bulls, to by zwyciężał, bo ten Red Bull to już jest taki pokiereszowany. Racing Bulls, czyli Isaac Hadjar oraz najpierw Yuki Tsunoda, a potem Liam Lawson. Pani Aldono, czy taki zespół siostrzany Red Bulla, jeszcze niedawno mistrzów świata, to oni tu co chwila są zapowiedzi, że oni to będą czwarci za tymi największymi trzema zespołami. No i co?
No nie, co, no, co no idzie? Za tymi czterema największymi zespołami, tak, no bo tak, czterema, McLaren, Ferrari, oczywiście. Mercedes, Red Bull. I słuchajcie, i właśnie dlaczego to jest niewykorzystany potencjał? To jest zespół, który jest piąty na liście tych, które najczęściej były w Q3. 14 razy w Q3, oczywiście chodzi o obu kierowców, w sensie jeżeli zespół, no rozumiecie co mam na myśli. I natomiast, więc tu są na 5. miejscu, a w klasyfikacji generalnej na 8. I to właśnie jest doskonałe odzwierciedlenie tego niewykorzystanego potencjału. Bardzo często udaje im się zrobić coś szczególnego na jednym kółku. Ten samochód jest szybki, od początku sezonu zaskakiwał, no ale potem jak przychodzi co do czego i też do sytuacji wyścigowych, no to okazuje się, że łatwo zrobić coś głupiego i tych punktów po prostu nie dowieść. Sezon też trochę w kratkę, największa zdobycz punktowa 12 punktów podczas weekendu w Monako. gdzie właśnie zaprocentowało to, że na jednym kółku są szybcy i coś potrafią z tego wykrzesać, więc ja im daję trójkę jako zespołowi, kierowcom. Kurczę, znowu mi brakuje plusa, bo widzicie...
Uznajmy, że Lawson jest kierowcą. Tsunoda będzie mu oceniać w Red Bullu, no bo nie możemy dać jej tutaj.
Czyli nie, no Hadjar, tak, oczywiście. Lawson tak. I Hadjar. Co ciekawe, też między nimi bilans 9-3 i w kwalifikacjach, i w wyścigach dokładnie taki sam. Hadjar ma słabsze parę ostatnich wyścigów, natomiast początek sezonu miał znakomity i w sumie za ten początek sezonu dostanie ode mnie 4, Liam Lawson 2, biorąc pod uwagę też cały hype wokół niego, to, że sezon zaczął w Red Bullu. Wiem, dostał tylko 2 wyścigi, ale naprawdę długo mu zajęło, żeby się ogarnąć w Racing Bulls i do czegoś wrócić i zacząć z powrotem no w ogóle myśleć o jakichś punktach.
Czarku.
Racing Bulls dla mnie truja to jest. Pamiętajcie, że jeszcze całkiem niedawno były sugestie, żeby Max Verstappen się przesiadł z Red Bulla do Racing Bullsa.
Tak.
Ciekawe, jakby to wyszło. Na pewno zrobili całkiem spoko bolid, natomiast no, myślę, że cały czas jest to zespół, który nie wykorzystuje potencjału i też dostaną ode mnie truje. Jeśli chodzi o Hadjara, no to dużo przebłysków, no ale pamiętajmy, że w Australii ta słynna sprawa z spadnięciem w bandę na okrążeniu wyjazdowym i te łzy pocieszane przez Antonego Hamiltona. Przepiękne chwile, ale no, jako, że jestem jednak... z pokolenia ludzi, którzy uważają, że kierowcy to są twardziele, nie? Formuły 1, że kiedyś walczyli na śmierć i życie. Znaczy, zdarzało się, że płakali twardziele, nie wiem, typu Mika Hakkinen, Michał Schumacher płakał na konferencji, to się wszystko zdarza, natomiast no nie wiem, jakoś tak mnie takie rzeczy po prostu nie rozczulają w takich sytuacjach. To nie jest krytyka generalnie, no bo można wypadać na okrążeniu zapoznawczym, nie jeden kierowca bardzo doświadczony wyciął taki numer i nie raz, więc to też nic takiego nie było nadzwyczajnego, były trudne warunki, no ale jednak no, dla mnie było to takie trochę taka szopka. Natomiast wydaje mi się, że Hadjar zasługuje na takie mocne cztery, bo jednak naprawdę robi robotę, a jeszcze wjechał w tył Antonellego w Wielkiej Brytanii, co prawda nic nie było widać, no ale jak nic nie widać, to starasz się jechać tam, gdzie trochę mniej nic nie widać, niż tam, gdzie najbardziej nic nie widać, on po prostu wali
bo dokładnie tam, gdzie nic nie widać, to prawdopodobnie właśnie jest pióropusz od samochodu, który tam jedzie, więc...
Tam, gdzie jest najgorzej, prawdopodobnie ktoś jedzie, czego nie wyłapał. Liam Lawson moim zdaniem 3. Zwróć uwagę, że między tymi kierowcami są tylko 2 punkty różnicy. Lawson ma 20, Hadjar ma 22. Fakt jest taki, że no, Lawson troszkę dłużej jeździ w Formule 1. No i miał też tą przeskok, że się z Red Bulla. Natomiast myślę, że taka trójeczka to mu się należy.
Ode mnie oceny bardzo podobne, bo Racing Bulls dostaje 3. Za niewykorzystany potencjał. Isaac Hadjar za to, jak wyciągnął się po tej Australii i za to, jak był uważany za tego debiutanta, który będzie miał najtrudniej w Formule 1 i ten jego charakter, że miał tak krzyczeć, że miał być drugim Tsunodą, a w ogóle tego praktycznie nie widzimy, za to 4. A Liam Lawson, tylko tu nie będę surowy, bo darzę go jakąś sympatią i też uważam, że jednak powoli, ale się sam wyciąga za uszy z tych problemów, z tego utopienia się w Red Bullu. Zobaczymy, jak to będzie na koniec sezonu, ale wydaje mi się, że trochę łapie tej pewności siebie i że będzie pokazywał, co potrafi. Dlatego 3, nie powiedziałem.
Okay.
Przechodzimy do następnego zespołu. Kick, Sauber, F1 Team, zieloni, tacy jaśni zieloni, bo po nich są ciemni zieloni. Nico Hülkenberg, Gabriele Bartoletto i Leitmotiv, czyli odrodzenie. Zespół, który miał być najgorszy w stawce, a zespół, który wydaje się robić największe postępy w skali do tego, z czym startował oczywiście. I to, że jeszcze przed sezonem zastanawiano się, czy Audi nie pozbędzie się zespołu, zanim tak naprawdę na dobre wejdzie do Formuły 1. A tu się okazuje, że Mattia Binotto i ten drugi pan z Red Bulla, którego zapomniałem imienia i nazwiska.
Jonathan Whitley,
wiedziałem, że było tam H. Chociaż nie me. Jonathan Whitley robią, wydaje się, bardzo dobrą robotę. I ja dam od razu moje oceny. Dla Saubera daję 4, ale dlatego właśnie jakie postępy czynią względem tego, co się spodziewaliśmy. Ja wiem, że oni są dosyć daleko w klasyfikacji generalnej. Gabriele Bortoleto również daje 4, ponieważ po takich kilku nijakich występach daje takie przebłyski, że może być jednym z tych najbardziej jednak obiecujących debiutantów w tym sezonie. Nico Hülkenberg daje 3, ale dałbym 2, to 3 jest za to trzecie miejsce pierwsze w życiu i za to wykasowanie się z klasyfikacji kierowców z największą liczbą wyścigów bez podium. Więc to ode mnie. Aldona?
Dlaczego po pierwsze, dlaczego odrodzenie? To jest zdecydowanie najgorszy zespół, jeśli chodzi o kwalifikacje. 15 razy odpadali w Q1, raptem 3 razy byli w Q3, a rozmawiamy o nich w kontekście 7 miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Świata, po tym jak ostatnich 6 wyścigów byli w punktach, 6 wyścigów z rzędu. Naprawdę, taką serię ma tylko Ferrari i McLaren. No dobra, jeszcze Mercedes ma, ale tylko jeden punkcik z kolei za Wielką Brytanię. Więc to jest naprawdę mega wyczyn. Zaczęło się od zmiany podłogi w Hiszpanii i to jest też coś, co trzeba docenić, że no, po prostu poprawki. Zadziałały poprawki, to z czym wiele zespołów ma problemy, pewnie przy Mercedesie to widać najlepiej, ale też przy Astonie. W Zauberze zadziałało i to jest naprawdę ich duży plus, więc ciekawa jestem, czy to będą w stanie utrzymać i to sprawia, że się trochę zastanawiam nad tą oceną ich, ale niech będzie, że dam im 4. No bo jak odrodzenie, to odrodzenie. Jeśli chodzi o bilans między kierowcami, Hülkenberg, Bortoleto w wyścigach 6-8, natomiast, przepraszam, w kwalifikacje, dobrze mówię, w wyścigach co? Czekajcie, bo się zagubiłam się w swoich własnych notatkach. Dobrze, wszystko się zgadza. W wyścigach 6, nie... O rany, odwrotnie chyba sobie
mam,
to...
Mamma mia.
Tak, odwrotnie to sobie... Dobrze, grunt, patrzeć te wyścigi. Najistotniejsze jest to, że w kwalifikacjach Bortoleto 8-6 z Hülkenbergiem, a w wyścigach odwrotnie. I to sprawia, że Bortoleto dostanie ode mnie 4. Długo to trwało, bo aż do Austrii czekaliśmy, żeby zdobył swoje pierwsze punkty w Formule 1, a przyszedł na takim wielkim hypie, wiecie, mistrza F2, mistrza F3, tylko Charles Leclerc i Piastri rok po roku tego dokonywali. Więc to było bardzo no, takie grono, w którym został, no, niezłe grono, w które został włożony Bortoleto, a długo czekaliśmy, żeby to faktycznie dowiózł. Więc jemu dam 4, natomiast Hulkowi dam 3, mimo tego podium, bo jest wredny i go nie lubię, dziękuję.
Więc czekajcie, musisz jeszcze raz mi powiedzieć, Hülkenberg ile?
3.
3, a Bortoleto?
4.
Tak, przepraszam, bo sprawdzałem. 7-6 jest w wyścigach dla Hülkenberga, przy czym Hülkenberg był zdyskwalifikowany w Bahrajnie za zbyt mocne wytarcie podłogi.
Okej, dlatego nie mogłam się doliczyć.
A 2-1 w sprintach dla Bortoleto. Mhm.
To twoje oceny, Czarku, Saubera.
Saber, tak jak Max bardzo ładnie to wszystko podsumowałeś, jest to zespół, który no, zasługuje na dobre noty za to, że się podnieśli i dobrze rokują, więc tutaj ja czwóreczkę daję im po prostu z uśmiechem na twarzy. Nico Hülkenberg dla mnie 4 mimo wszystko, trochę na wyrost, no bo w zasadzie po tym jak zgarnął to podium, trochę szczęśliwy, a trochę jednak no, po prostu wyjeżdżony, kiedy nikt inny tego nie zrobił, czyli zrobił coś, co przez tyle lat mu się nie udawało, w końcu to złożył, udało mu się. No jednak był to wielki moment takiego sezonu i no ale fakt jest takim, że potem oczywiście kolejne 2 weekendy to już tak trochę średnio mu idzie, a Bortoleto błyszczy. No ale dobra, damy mu 4, dlatego że Bortoleto dam aż 5. Jest to może na wyrost i pokierowane ostatnimi wynikami. No, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, no to Hülkenberg ma 37 punktów, a Bortoleto ma punktów 14, więc jest to duża dysproporcja, no, ale no, też startują z różnych punktów. Hülkenberg, warto takie dwie rzeczy, które zapadły mi w pamięć. Poza tym, że to podium w 239 starcie, a ruszał z 19 pola w Grand Prix Wielkiej Brytanii, no to jeszcze nadrobił 11 pozycji w Austrii, gdzie jechał z ostatniego pola, bo popełnił błąd znowu. Hülkenberg, no ale przebił się na 9 miejsce. Natomiast z Bartoletem mam takie rzeczy odnotowane, że już w pierwszej czasówce w Australii awansował do Q2 i pokonał Huckelberga oraz Antonellego i Lawsona, ale w niedzielę wypadł z toru. W Austrii uzyskał swoją najlepszą ósmą pozycję startową na tamten moment, a potem zdobył pierwsze punkty za ósme miejsce na mecie, dopiero w Austrii. W Wielkiej Brytanii cała seria błędów i wypadnięć od treningów aż po wyścig, no tyle, że były ciężkie warunki, szczególnie w wyścigu. No i Węgry, trzeci z rzędu punktowany finisz po starcie z siódmego pola, był szósty na mecie, więc taka seria dwóch najlepszych wyników. Idzie na fali, radzi sobie bardzo dobrze, dlatego ja mu dam aż piąteczkę.
Następny zespół, czyli właśnie ciemnozieloni, to jest Aston Martin. Mamy napisane podwójny zawód, zespół i Fernando Alonso. Pamiętam, że na początku sezonu w podcaście z Robertem Kubicą, otwierającym ten sezon, mówiłem, że moim zdaniem Aston będzie best of the rest. No i w zasadzie to daleko nie są, ale to jest kwestia punktów klasyfikacji, a nie obrazu faktycznego. Aldona, powiedziałaś, że daddy's team, jak się chodzi po padoku.
Tak, tak, bo widać, że Lawrence Stroll ma taką aurę wokół siebie, gościa, który takie ma pole magnetyczne, 2 metry wokół i lepiej się nie zbliżać, bo nie wiesz, co się wydarzy. Nie wiem, mam mieszane uczucia, bo widzicie, strasznie dużo oczekiwań, oczywiście Adrian Newey, który ze swoją brązową, skórzaną torbą i notesem chodzi po wszystkich innych zespołach i sobie notuje. Trochę też coś dobrego w pionie technicznym, bo w końcu mają Enrico Cardile z Ferrari, a Ferrari wzięło go do sądu, bo pracował dla Astona wcześniej niż mógł zgodnie z przepisami swojej odprawy i wygrali. I sąd w Modenie zakazał mu jakichkolwiek kontaktów z Astonem, no ale wreszcie go mają. No ale tak, jeżeli chodzi o poprawki, no to jest właśnie ten team, który się kompletnie zagubił. Z jednej strony przełomowy pakiet na Imoli i tam mają oba samochody w Q3. Potem na Silverstone jeszcze nowa podłoga. W Belgii wracają do starej podłogi tej z Imoli i mają najgorsze kwalifikacje ever. Mija tydzień, znowu na tej samej podłodze na Węgrzech mają dwa samochody w Q3. Oni biorą, sami nie wiedzą, co będzie działało na poszczególnych torach tak naprawdę, więc to jest to, co jest jakoś tam martwiące. Więc no, jako zespołowi daję im trójkę, bo biorąc pod uwagę, jaką kasą oni dysponują, to powinno być lepiej. Jakieś światełko w tunelu, no to nowy tunel aerodynamiczny i tyle. I pewnie ludzie, których efekty pracy będą znane jeszcze za jakiś czas. Natomiast jeżeli chodzi o kierowców, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony Fernando Alonso, oczywiście 14-0 z Lancem Strollem, jeżeli chodzi o bilans w kwalifikacjach. No natomiast jeżeli chodzi o... Tak, 14-0. Ostatni raz, kiedy Alonso przegrał ze Strollem w kwalifikacjach, nie mówię o sprintach, mówimy o kwalifikacjach do wyścigu, rok temu, teraz na Silverstone była rocznica tego, jak jest niepokonany Alonso przez Strolla w kwalach. Natomiast w wyścigach 5-8, tu przewaga po stronie Strolla. No i jeszcze raz, patrzymy sobie na te kwalifikacje, Alonso tylko 2 razy odpadł w Q1 w tym sezonie, Stroll 9. Alonso 6 razy był w Q3, Stroll 2, więc no, z jednej strony widać, że z tego samochodu wyciąga o wiele więcej niż Stroll, no ale kurczę, to jest Stroll. I wiecie, na przykład teraz na Węgrzech, po tym jak Alonso był 5. w kwalifikacjach, Stroll 6., wszyscy mieli takie przekonanie z dziennikarzy, dobra, gdyby ten Aston był w rękach Piastriego albo Verstappena, to byłby w pierwszym rzędzie, a może i nawet na pole position. Jakby nikt nie wie, jak dobry jest Fernando Alonso od lat, tylko dlatego, że jeździ ze Strollem. I z jednej strony super, że no 44 lata, a wciąż tu jest i tak dalej, ale my nie wiemy, o ile szybszy ten samochód w pewnych warunkach mógłby być. Więc jeżeli chodzi o Strolla, no to takie trzy, bo okej, okay, no nie jest to totalne dno i wodorosty, na przykład no właśnie w ten weekend Drugowicz chociażby mówił, że to jest dobry weekend Strolla w jakichś tam zakulisowych rozmowach, jak porównywali sobie dane z telemetrii, że dobrze jedzie. Natomiast Fernando Alonso, no właśnie, między 3 a 4 pewnie należy mu się 3, a dam mu 4 tylko dlatego, że go lubię.
Okej. Okay.
Czarku, oceny.
Aston, wielki zawód po prostu. Wielki. Powinno być o wiele lepiej. Mam nadzieję, że się odbiją w przyszłym roku. Dwuja. Mocna dwuja. Fernando Alonso, sorry, ale dopiero teraz zrównał się ze Strollem w klasyfikacji. Mają po 26 punktów. Alonso, pierwszy tak, w Australii wypadł z toru, a Stroll był szósty. W Hiszpanii dopiero zdobył pierwsze punkty w sezonie. Po starcie z 10 pola był 10. I awansował pozycję po karze dla Verstappena. No i na Węgrzech dopiero ten, no naprawdę chyba musiał mu użyć, bo start z 5 pola i 5 miejsce na mecie. No ale tak poza tym to dla mnie Alonso to jest trójka, dlatego że po Alonso ja oczekuję więcej. Lance natomiast punktował, kiedy Alonso nie punktował. I ostatnio wzbudziłem trochę zamieszania, mówiąc podczas vloga, że Stroll jest lepszym kierowcą od Tsunoda, na pewno nie z gorszym. No bo nie jest, no kurczę, wystarczy spojrzeć na to, co osiągnął, tak, 3 podium w pole position w samochodach, które wcale nie były lepsze od tego, czym dysponował Tsunoda, lepiej się ustawia na torze. I Lance, który stracił wyścig w Hiszpanii, bo rączka go zabalała ponoć po tym, po waleniu kaskiem po sprzętach w garażu, ale jako, że jakby charakteru nie uwzględniam w tej ocenie i chcę być kontrowersyjny, to Strollowi daje 4.
Dobrze, ja nie mam tu nic do dodania, zgadzam się z moimi przedmówcami, daję 3-3-3. To będzie proste do zapisania.
3 strzały.
Tak jest. Zanim przejdziemy do zespołu numer 5 w klasyfikacji, czyli Williamsa, chciałem Państwu powiedzieć, że jest taka opcja, żeby pojechać na Grand Prix Kataru, ale nie taka zwykła, no bo tak to sobie każdy może pojechać, ale nie każdy może pojechać z Cezarym Gutowskim, który, jak wiemy, coś tam o tej formule wie i w niejednym padoku znajdywał różne brudy, więc na pewno pokażę wam ten wyścig z zupełnie innej strony. Czarku, opowiedz, bo jest taka możliwość.
No tak, robimy drugi wjazd w tym roku, pierwszy zrobiliśmy do Bahrajnu, skończył, no było super fajnie, mega fajna ekipa, to mamy do siebie, że ściągamy super fajne osoby w naszym towarzystwie, Aldona wie, bo też się z nami spotkała w ramach takiej niespodzianki, byliśmy sobie na super fajnej kolacji razem. Katar polecam bardzo, jest to no, value for money, w sensie, że to co za pieniądze jakie się płaci, to co się dostaje na miejscu, jeśli chodzi o organizację wyścigu, sam tor, który jest mega dobry, jest bardzo lubiany przez kierowców i to co oferuje Katar, jest po prostu świetny zwrot z tego i też fajne, egzotyczne miejsce, bardzo dobrze przygotowane pod kątem kibiców, jeden z fajniejszych wyścigów i do tego jeszcze nie jest przepełniony ludźmi, więc absolutnie gorąco polecam ten wyjazd. Jeszcze kilka miejsc zostało, dosłownie kilka, ale jeszcze mamy. Co, detale będą w opisie tego programu, tam trzeba po prostu wysłać maila na cezary.kodrive.pl, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak, brzmi ten adres, albo cez.
cez@kodrive.pl. Będzie w opisie wszystko.
Cez, jak ten tak pierwiastek. I tam się Państwo dowiedzą więcej.
Serdecznie zapraszamy. Wszystko jest w opisie. Tam znajdziecie linki i wszystkie informacje. Następny zespół.
Aldona?
Williams.
A Katar? Fajny Katar?
Aldona, masz Katar?
Słuchajcie. Jestem na tak, jeżeli chodzi o Katar, absolutnie, ponieważ po pierwsze to jest, słuchajcie, super tor, więc jest świetna zabawa na miejscu zobaczyć samochody Formuły 1, jak po nim jeżdżą. Jest naprawdę mega.
Speed, nie? W zakrętach, super.
Aż się oczy świecą. Do tego jest to po prostu fajne doświadczenie, fajny weekend w ciekawym miejscu, które warto zobaczyć, gdzie są wciąż ślady po mundialu sprzed paru lat, więc jeżeli ktoś lubi piłeczkę, no to ten jest na przykład ładny ryneczek z Golden Finger, jeżeli ktoś chce mieć zdjęcie ze złotym palcem, to wiem jak to brzmi. I know what I said. Natomiast tak, to jest ciekawy klimat, do tego już nasza jesień, a tam cieplutko i naprawdę fajnie dla kibiców zrobione, to chcę podkreślić, bo są takie wyścigi, które ja uwielbiam, typu, nie wiem, Grand Prix Włoch, ale życie kibica tam jest wybitnie, wybitnie trudne. Tu życie kibica jest łatwe, więc bardzo polecam, a też, no właśnie, z doświadczenia bahrańskiego wiem, że atmosfera na takich wyjazdach jest super, są naprawdę mega ekipy, także wpadajcie do Kataru.
I na lotnisku w Doha największy miś na całym świecie, też można no... sobie zrobić fotkę.
Jest fajnie.
Więc jeżeli, fajnie. Jeżeli do tej pory was nie przekonali, to mam nadzieję, że ten miś przechylił szale. Następny zespół, zespół numer 5, Williams, czyli niby nowe, a wciąż stare. Alex Albon, Cezary Carlos zaczyna. Sainz, ale jeszcze Max nie skończył, więc
a przepraszam.
Naprawdę. Alexander Albon i Carlos Sainz, siła rozpędu na początku sezonu, no nie wystarczyła do końca połowy sezonu. Nie wystarczyło tej siły. I teraz proszę, Cezary, z przyjemnością oddaję głos.
Williams, dobry początek, a potem po staremu dużo przejawia jeszcze tych tendencji, które ma od bardzo wielu lat. No, przez chwilę dawał nadzieję, że naprawdę się odbiją, ale jednak no, i na początku się zastanawiałem, czy nie przesadzam, że trochę tam mam bekę z tego, z Wałusa, że taki wodolejec i złotousty, a ten średnio robi. Przez chwilę mi się wydawało, że może jednak źle go oceniłem, ale teraz, szczególnie odkąd podpisali kontrakt, dużo takich błędów i problemów operacyjnych. Cały czas Sainz ich krytykuje za takie czy inne rzeczy i także Albon często mówi głośno, że tutaj, tu, tam czy siam tracimy punkty. Jeszcze raz, są to punkty tracone przez to, że zespół jest po prostu źle zarządzany, źle prowadzony. Williams dla mnie dwuja, więcej oczekiwaliśmy, przynajmniej ja więcej oczekiwałem, mimo tego, że mają cały czas no, całkiem spoko pozycję, tak, no bo są na piątym miejscu, ale ściga ich Aston, Sauber przede wszystkim. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że szczególnie Sauber ich przeskoczy. No ale czas pokaże. Carlos Sainz, no jakby... To tłumaczenie, że tam nowy samochód i tak dalej, tych pierwszych kilku wyścigów, ono już przestaje być aktualne, bo to powinno być, mówią, że po trzech, po czterech. No jeżeli ktoś miałby być tak dobrym kierowcą, za jakiego Carlos Sainz się uważa, to powinien to zrobić szybciej. Tymczasem ma tylko 16 punktów, Alexander Albon ma punktów 54. Fakt jest taki, że Albon oczywiście zna ten zespół, jeździ w nim od dawna, no ale sorry, dysproporcja jest duża i jakby te wymówki Sainza już mi się powoli kończą i uważam, że Sainz zasługuje co najwyżej na truje. W tym sezonie Alexander Albon generalnie radzi sobie znacznie lepiej i po prostu pokazuje Sainzowi jego miejsce w szeregu na tym etapie i to jest mocna czwóreczka ode mnie.
Aldona, oceny Williamsa.
Williams 3 są dla mnie taką definicją średniaka. Zobaczcie, ile rzeczy mimo wszystko byliśmy w stanie powiedzieć o zespołach, które są niżej od nich. W jaki sposób ciekawych, o Zauberze, nawet o Astonie. Coś tam się dzieje, a tutaj takie plateau, jak dla mnie. Więc trójka, jeżeli chodzi o kierowców, Alex Albon bilans w kwalifikacjach 8-6 nad Carlosem Sainzem, natomiast bilans w wyścigach 9-4 aż nad Carlosem Sainzem, a byłoby jeszcze lepiej dla Albona, gdyby nie to, że teraz na Węgrzech doszło do zamiany pozycji między innymi sterowanej przez zespół, więc Sainz był wyżej. Więc wiecie, to też jest jakaś dyskusja pewnie na kiedyś. Jakby kto, w jakim momencie kończą się wymówki kierowcy, który zmienia zespół i też jak na przykład zestawiać kierowcę, który zmienia zespół, ale tu akurat, umówmy się, Sainz ma gigantyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o zmiany ekip. Jak zestawiać takiego kierowcę z debiutantem? Jakby ile czasu dajesz? Ile czasu to jest ok, żeby już móc zacząć cię oceniać? Bo jeżeli połowa sezonu to już jest tyle, że możemy cię zacząć oceniać, no to sorry, ale Carlos w tym momencie dostaje trójkę. Więc Carlos trójka, Alex Albon czwórka.
Carlos trójka dałaś, tak?
Tak.
Dobrze, to ja daję tak samo. Albon czwórka, Carlos trójka. W pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Aldona o obu kierowcach. I Williams daje trójkę, bo mimo wszystko są na piątym miejscu wciąż w połowie sezonu. Czyli 3 Williams, 3 Sainz, 4 Albon. Zespół numer 4, czyli Red Bull. Rozpad Dream Teamu. No, trzeba przyznać, że o Red Bullu już sporo wspominaliśmy na bieżąco, jak obserwowaliśmy ten sypiący się zamek. Aldona, proszę, bo tutaj widziałem, że był potencjał na wcięcie, więc bardzo proszę.
Nie, no to może już zostaw ocenę, Maksiu. Czy nie chcesz?
Tak, zostawię swoje oceny, tak. Red Bullowi dam trójkę, ponieważ zawsze wiemy, że każda dominacja musi się skończyć tak, jak bardzo nie da się tego wyobrazić, tak tutaj jest naprawdę, myślę, dosyć spektakularna. Przejdziemy zaraz do Mercedesa, będziemy o nich rozmawiać. Wydaje mi się, że spadają z bardzo wysokiego konia, ale spadają z niego naprawdę niesamowicie szybko, po drodze tracąc wszystkich najważniejszych ludzi. Nie jestem też wielkim fanem decyzji o zwolnieniu Hornera w takim momencie sezonu. Red Bull, już powiedziałem, tak? Że daje 4? Daje 4.
Bull
4? Tak. Przepraszam, 3.
A kim my jesteśmy, żeby oceniać, ale 4?
3, wybaczcie, pomieszało mi się. Max Verstappen daje... Kurczę, zastanawiam się między 5 a 6, bo jednak pokazuje czasem coś z niczego. Dam mu 6, dlatego że...
Maxowi?
Tak jest. Bo
czy Cynodzie?
Nie, nie, daj mi chwilę, sprawdzę w notatkach. Nie, Maxowi. 6, bo wydaje mi się, że jest tym kierowcą, który wyciąga naprawdę magiczne rzeczy i to nie pojedynczo, czyli pole position z kapelusza, doskonałe miejsca potem wyścigu. Z zaznaczeniem, że wiem, że czasem puszczają mu nerwy, zwłaszcza w tym sezonie, natomiast Yukiemu Tsunodzie daje 1. Ale nie daję mu 2 tylko dlatego, dałbym mu 2, ale daję mu 1 przez te wszystkie jego szumne zapowiedzi i to, czego on tam obiecuje, no to ja oczekuję. A mamy świetną grafikę, która pokazuje, że Yuki Tsunoda ma najgorszy w historii wszystkich kierowców Red Bulla, najgorszą serię bez punktów, nie licząc DNF-ów. Liczymy od Grand Prix Węgier w tył. Miejsca 17, 13, 15, 16, 12, 13, 17. Więc po prostu, co by nie mówił, to jest to tragedia. I nie wygląda na to, żeby było lepiej, bo nie daje żadnych znaków. Znajduje tylko kolejne wymówki. Dlaczego jest tak? A te wymówki to go nie popchną do przodu, moim zdaniem. Oddaję głos, powiedziałem już wszystko.
No to słuchajcie, ty czy ja?
Może ja teraz.
Dawaj.
Red Bull... dwuja, a szczególnie za wywalenie Hornera, moim zdaniem niefajne, nie? W dość dziwnym i ciężkim momencie, moim zdaniem to jest zespół, który toczy się upadkowi. Ostatni weekend mieli też fatalny, nie chcę ich oceniać za ostatni weekend, ale słabizna. Max, co się działo z Maxem w tym sezonie, bo to jest naprawdę ciężko, jest mi Max ocenić, no bo nie walczysz o Mistrzostwo Świata, ale tak, pole position i zwycięstwo w Japonii z kapelusza, absolutnie fenomenalne, no pole position, kilka miał takich sytuacji. Na Imoli genialny start, przyblokowanie na starcie atakującego Russella za plecami Piastriego, a potem atak, wyprzedzenie po zewnętrzne, jeden z najlepszych manewrów, jaki ja widziałem w życiu w ogóle w Formule 1. Coś, czego warto włączać telewizor, nawet w nudnym sezonie, żeby zobaczyć coś takiego na własne oczy. Absolutnie fenomenalna sprawa. Mieliśmy Hiszpanię, gdzie Verstappen, no, Red Bull nie spełnia nadziei na kolejnym torze aerodynamicznym i po usztywnieniu skrzydeł jest gorzej niż było. Więc tak, ma pretensje do Leclerca, że za ocierkę na głównej prostej podczas restartu niesłuszną, bo Leclerc ma prawo dyktować linię. Ma jeszcze dużo miejsca po lewej, więc tu się zagotował. Potem no, wkurzony na Russella za to, że go ten koło w koło, no, to, że w pierwszym zakręcie to akurat miał rację. Zespół każe mu dać pozycję, więc jeszcze bardziej się zagotował i słusznie, no bo gdzie, za co miał dać pozycję? Został wywiedziony z toru. No i potem robi ten numer, że no, po prostu doprowadza do kolizji z Russellem mniej lub bardziej celowo, tu można dyskutować moim zdaniem bardziej celowo, może nie chciał kolizji, ale chciał mu coś pokazać, za co dostaje 10 sekund i jeszcze 3 punkty karne, przez co ma 11 na 12 dozwolonych, więc to był taki naprawdę ciemny moment w jego karierze. W Wielkiej Brytanii kolejne fantastyczne pole position, no ale nie miał szans oczywiście w wyścigu. Jeszcze potem ten błąd podczas restartu na mokrym torze, tak ustawienia na suchy tor, tak małe skrzydło, super kwalifikacje, ale wyścig oczywiście mu się za bardzo nie powiódł. No i na Spa ten sprint absolutnie kapitalny, to wyprzedzenie Piastriego i wygranie sprintu, no znowu coś, co zrobił absolutnie fenomenalnie, natomiast potem oczywiście nie miał szans. I teraz zaczynając ten program, uznawałem, że dam Verstappenowi 5. I chyba się tego będę trzymał. Może to jest trochę niesprawiedliwe, no bo jednak tutaj jest to najlepszy kierowca Formuły 1 i bolid dyktuje, ale wydaje mi się, że było kilka takich momentów, kiedy też Maxowi puściły nerwy. Myślę, że ten atak na Hamiltona teraz na Węgrzech, no też nie dostał za to kary i okej. Okay. Hamilton się nie stawi na przesłuchaniu, ale to było takie... moim zdaniem to było słabe. Yuki Tsunoda. Zaczął od Australii, piąte miejsce startowe. Natomiast no, stracił tę szansę na dobrą pozycję, dlatego że Inter. Ale to jeszcze jeździł wtedy w Racing Bullsie. W Arabii Saudyjskiej już po przejściu do Red Bulla walnął wewnętrzną ścianę podczas treningu na nawrocie. To jest totalnie idiotyczne, jeden z wielu błędów, który popełnił. A potem jeszcze staranował Gastiego w czwartym zakręcie, eliminując siebie jego z klasyfikacji. Na Imoli dostaje tę samą specyfikację samochodu, co Verstappen, którą rozwalił w drzazgi. Totalnie w Q1, tak? Totalnie beznadziejnie, ale zdobywa przynajmniej punkt za 10. miejsce dzięki szczęśliwej neutralizacji. W Kanadzie przed swoim setnym wyścigiem dostaje 10 pozycji w plecy za wyprzedzenie Piastriego przy czerwonej fladze w trzecim treningu. Jak stałe, tak Tsunoda, jeśli chodzi o flagi i tak dalej, cały czas przez te wszystkie lata cały czas daje ciała. A potem i tak nie wszedł do Q3. I znów ruszał z ostatniego pola i był na mecie 12. I jeszcze kilka takich rzeczy można by mu było przypisać. Ostatecznie ma 10 punktów w klasyfikacji, czyli ma mniej niż obaj kierowcy Racing Bulls i oczywiście niż Max Verstappen, a uważa się za gwiazdę. Podsumowując pierwszą część sezonu, powiedział, że on pod względem prędkości to on jest najbliżej Verstappena ze wszystkich kierowców, co przy nim jeździli, nie? Więc po prostu totalny odklejeniec, jego ambicje i zapowiadanie, że on w takim samym bolidzie to on wcale nie wyklucza, że będzie Verstappena pokonywał w porównaniu z tym, co robi. To jest po prostu, gdyby było minus jeden, to dałby minus jeden, ale jako że jeden to jest najniższa nota, to Tsunoda dostanie ode mnie pałę.
Aldona.
Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o Red Bulla, no to tak, 2 zwycięstwa, 4 pole position, ale to jest wszystko tak naprawdę na kredyt. Rozpad Dream Teamu, ostatnie 2 lata tracą szefa ekipy, dyrektora technicznego, dyrektora sportowego, szefa designu i szefa strategii. Rob Marshall, Jonathan Whitley, Adrian Newey, Christian Horner i Will Courtenay, to jest właśnie szef strategii Red Bulla, który zostanie dyrektorem sportowym McLarena, ale Red Bull każe mu zostać, trzymają go do końca kontraktu, każą mu pracować, więc dołączy do McLarena dopiero w połowie 2026. Degrengolada całkowita. W tym wszystkim Max Verstappen, który jest jednym z 3 kierowców, który za każdym razem był w Q3. Oczywiście kierowcy McLarena i Max Verstappen to jedyni zawodnicy, którzy nie odpadli w Q1, Q2. Nie będzie miał, więc jeździ ponad stan samochodu, to jest oczywiste. Natomiast nie będzie miał 6 ze względu na Russella na Silverstone i ze względu na Hamiltona na Węgrzech, bo to jest moment, w którym po prostu sam się naraża, obie sytuacje niepotrzebne i no tak jak mówi Cezary, to jest właśnie ten ciemny moment. Więc Max Verstappen 5, Yuki Tsunoda ani razu nie był w kwalifikacjach szybszy od Maxa Verstappena, to jest 14-0, między innymi dla Maxa. W wyścigach jest 13-1, ale tylko dlatego, ja patrzę na statystyki Formuły 1. Formuła 1 liczy wyścigi nieukończone jako wyścigi, które przegrałeś z kolegą z ekipy. W związku z tym moment, w którym w Austrii Antonelli wywalił Verstappena, no to jest teoretycznie bilans 13-1 dla Maxa Verstappena, tak naprawdę 13-0. Więc Yuki też ze względu na całe zachowanie powinien dostać 1, dostanie 2 tylko za 2 dobre wyścigi na początku z Racing Bulls.
A Red Bull jeszcze raz, jaki co został?
Red Bull 2.
Dobra, dziękuję.
Wchodzimy na podium, podkręcamy tempo. Mercedes i Leitmotiv, lepszy niż oczekiwany George i gorszy niż oczekiwano Antonelli, czyli George Russell, który często jest best of the rest, i Kimi Antonelli, drugi Verstappen, a póki co, no chciałem powiedzieć drugi Tsunoda, ale to by było już troszkę przesadzone jednak. Aż tak źle nie jest. Ja tylko rzucę swoje oceny i oddam Państwu głos. Dla mnie Mercedes 4, ponieważ uważam, że są w jakimś takim dziwnym statusie quo i ani nie są gorsi, ani nie są lepsi, ale jednak nie są też gorsi, ponawiam to. George Russell daje 5, bo uważam, że to jest najlepszy sezon George'a póki co w tym, co ma do dyspozycji. Kimi Antonelli daje 3, bo duży zawód i duże zapowiedzi, ale też są gorsi od niego, więc taka 3. I Aldona, proszę bardzo.
Mercedes. Ile? Jeszcze raz, przepraszam.
4. Mercedes 4.
Cezary, zaczniesz?
Dobra. Mercedes, no to jest takie wahania, raz lepiej, raz gorzej, to jest takie aż frustrujące. Tutaj, nie wiem, nowe skrzydło coś się pogorszyło, tutaj nowa podłoga, coś się pogorszyło, to zawieszenie nowe, albo się pogorszyło, albo polepszyło, no to zawieszenie tylne, to im tutaj dużo zmieniło. Więc Mercedes dla mnie to jest generalnie trójka, ja potem zespole oczekuję znacznie, znacznie więcej. George Russell z ciekawszych numerów. W Monaco sfrustrowany tym, że jest blokowany przez Albona, ścina szykanę Nouvelle-Chicane, aby go przejść poza torem. Przyznaje przez radio, że zrobił to specjalnie i dostaje karę 10 sekund. Znaczy nie, drive-thru. I na mecie z 11. Był przez to krytykowany, mnie to ujęło. Mi się to spodobało. No i w Kanadzie mamy pole position pokonując Verstappena. No i no potem próba wymuszenia kary na Verstappenie. To była jakaś tam słabsza sytuacja moim zdaniem, ale jednak Grand Prix Kanady wygrywa. I ja George'owi daję 6. Maksymalna nota.
Łóż no. Ty.
Tak, próba. Tak. Komuś trzeba.
Antonelli?
Z Antonellim jest najtrudniej, dlatego że Antonelli w ostatniej wyścigi trochę przesłoniły jego przebłyski, natomiast w Japonii najmłodszy w historii lider wyścigu i autor najszybszego okrążenia. W Miami najmłodszy w historii kierowca, który startuje z pierwszego rzędu, bo zdobywa pole position do sprintu. Potem oczywiście schrzanił, kwalifikacje do wyścigu głównego też miał bardzo dobre, drugie pole, ale też wyścigi popsuł, natomiast generalnie to robiło wrażenie. Kanada pierwsze podium. Po naprawdę mega fajnym ataku na Piastriego w pierwszych zakrętach, potem naciskał Verstappena. Więc no, naprawdę super dobrze. Natomiast potem podium mówi, że no dobra, no to teraz muszę wrócić do moich starych obyczajów, takich jakie miałem podejście na Monzy, na tej słynnej Monzy, na której wypadł z toru na początku treningu, bo to mnie blokowało i już w Austrii wywala z toru Verstappena w absolutnie amatorski sposób i jeszcze do tego twierdzi, że nie hamowałem za późno. Ma duże szczęście, że nie wywalił wielu innych kierowców. Zawalone kwalifikacje na Spa i do sprintu, i do wyścigu głównego. I na Węgrzech znowu z 15 pola start dopiero, mimo tego, że zmieniono zawieszenie tylne w Mercedesie, żeby jemu bardziej i George'owi też pasowało na starszą specyfikację. Natomiast był to faktycznie jego wykonał dobry wyścig, bo był 10 na mecie, bardzo fajny manewr wyprzedzania w drugim zakręcie na Hamiltona i na Ocona między nimi zrobiony, fajny na Sainza, więc znowu mamy taki skok. Natomiast no, moim zdaniem Antonelli to jest taka trójka dobrze wymierzona.
Mhm. Mercedes, moi mili. Jedno zwycięstwo, jedno pole position. Dla mnie zespół, no właśnie, do którego trudno przyłożyć miarę, bo pytanie względem czego równamy. Jeżeli mielibyśmy równać względem ich historii wygrywanych rekordowo z rzędu 8 tytułach, no to wypada trójka, biorąc pod uwagę, gdzie są w tej erze przepisów, no to generalnie są mniej więcej tam, gdzie ich miejsce. To trzecie miejsce, fakt, że są wyżej od Red Bulla, to sprawia, że ostatecznie jako zespołowi dam im czwórkę. Natomiast jeśli chodzi o kierowców, mocno się wahałam między szóstką a piątką dla George'a Russella, bo jest naprawdę zaskoczeniem tego sezonu to, jak wyciąga dużo z auta. Generalnie nie popełnia błędów. Też troszkę urósł, mam wrażenie, George, w sensie ma świadomość tego, że ma w tym momencie bardzo mocne papiery i rzucił to wyzwanie Mercedesowi, Maxowi Verstappenowi, jeżeli chodzi o myślenie o przyszłości i kolejnym kierowcy. W bilansie kwalifikacyjnym z Antonellim 13-1, jeżeli chodzi o wyścigi 14-0, to jest miazga. To jest miazga jak na to, że mówimy o gościu, który wszedł do Formuły 1 jako ten drugi Max Verstappen. Więc jednak dam George'owi piątkę, chyba, bo mam wrażenie, tak, piątka, bo mam wrażenie, że ta szóstka, od razu zdradzę, u mnie nikt nie będzie miał szóstki, będzie piątka. Natomiast Antonelli, trójka i to taka z minusem. I okej, ja tutaj mam trochę... Uważam, że Toto Wolff powinien mieć sobie za złe. To, że pozwolił na taką narrację, że o, Wolff przegapił Verstappena, więc nie chce przegapić drugiego Verstappena i proszę bardzo, oto daję wam nowe złote dziecko Formuły 1. Proszę bardzo, objawił się Antonelli. On nie wytrzymuje tego. Te jego łzy w Belgii, kurczę, to było coś bardzo, bardzo, bardzo trudnego i teraz to robi wszystko, żeby go jakoś podnieść na duchu. Teraz na Węgrzech, gdy no ten jeden, jedyny punkcik Antonelli wywalczył po znowu spierniczonych kwalifikacjach, pierwsze co zrobił, gdy tylko odebrał telefon od Suzy, taka była kolejność działań, skończył się wyścig, zadzwoniła Suzy, to pogadał Suzy i pierwsze co poszedł do Kimiego Antonellego, poklepać go po plecach dosłownie i w przenośni i z nim pogadać. Natomiast moim zdaniem to jest w dużej mierze jego odpowiedzialność, że wokół tego dzieciaka zrodziła się taka presja, której on sam po prostu jako 18-latek o takiej konstrukcji psychicznej, jaką on ma, każdy ma różną, nie dźwiga. W tym aspekcie nie jest Maxem Verstappenem, więc truja.
Dwa ostatnie zespoły, o których mówiliśmy już bardzo dużo, więc żeby się nie powtarzać, to ja powiem tylko jedną rzecz, że Ferrari to najgorsze, myślę, co Ferrari sobą prezentuje, to to, że nazwa Ferrari staje się synonimem rozczarowania i jakiejś klapy. Nasz leitmotiv tego zespołu to rozczarowanie Hamiltonem, bo chyba jednak to przysłania nawet rozczarowanie zespołem, natomiast to, co robią czerwoni, to się nie mieści w głowie po prostu i wydaje się, że już się bardziej nie da, a jednak potem się bardziej da. Jeżeli nawet takiego cherubinka jak Charles Leclerc doprowadzają po prostu prawie do białej furii, to coś tam jest nie tak. Dlatego Ferrari daje 4, no bo są na drugim miejscu. Nikt nie wie, jak to się stało. I tak jak na tych memach Fred Vasseur, taki z takimi oczami, że kiedy nic nie zrobiłeś, a jesteś drugi w klasyfikacji zespołu. No ale są. Charlesowi Leclercowi daje 5. Dobra, ocena Charlesa Leclerca. Hamiltonowi jakoś nie umiem przejść przez gardło, że 2, więc daję mu 3. Natomiast jest tym wielkim rozczarowaniem. Aldona, chcesz zacząć teraz ty od Ferrari?
Może być. Jeżeli chodzi o Ferrari, do statystyki idzie jedno. Pole position to pole position właśnie Charlesa Leclerca na Węgrzech. Fenomenalny. Po prostu szczęki opadły wszystkim, gdy to się zadziało. No i u nich, no właśnie, te dwie dominanty. Hamilton, ale też przede wszystkim problem z zużyciem deski i z ride height. I to jest coś, co od początku sezonu wraca, z dyskwalifikacja w Chinach z tego powodu Lewisa Hamiltona. No mówi się, że muszą zwiększać ciśnienia na każdym stincie, żeby to ogarniać, więc to jest po prostu coś, z czym wygląda na to, będą musieli żyć. Okej, mają to nowe zawieszenie, z którym Hamilton na początku jeździł po Mugello, Leclerc mówi, że się czuje lepiej w tym samochodzie, więc no dobra, może coś zgnęło, natomiast zobaczcie, jak beznadziejnie się zestarzała ta cała wypowiedź Hamiltona o tym, że on przywiózł do fabryki dokumenty, że ma po prostu no, taki debrief po każdym wyścigu i że on rozmawiał z 30 inżynierami, każdym osobno i że rozmawiał z każdym szefem każdego departamentu, bo on chce challenge them, rzucać im wyzwania, w pewien sposób kwestionować to, w jaki sposób oni podchodzą do swojej pracy, ponieważ Ferrari ma znakomitą historię, ale mieli znakomitych kierowców Vettela, Alonso, Kimiego i nie mieli Mistrzostwa Świata. Tutaj akurat zapomniał Lewis Hamilton, że Kimi akurat Mistrzem Świata był. Natomiast tekst, który rzucił potem, I refuse to make this part of my scenario, my career. Ja odmawiam, żeby to się stało częścią mojej kariery.
A potem, refuse to be a victim, jak w American Beauty.
Tak. A potem mija parę wyścigów i przychodzi, naprawdę, mówiłam o tym na początku, ale myślę, że to jest coś, co widzowie muszą wiedzieć, bo może wydaje się, że okej, wyszedł prosto z samochodu, zrozpaczony tam, przecierał oczy, wyszedł i mówi, jestem bezużyteczny, to zespół musi zmienić kierowcę. I myślisz, że to jest w takich wielkich emocjach. Nie, Lewis Hamilton czekał pół godziny w garażu, przebrał się, to zawsze robi po kwalifikacjach, zanim wychodzi do mediów. Wyszedł jako ostatni w ogóle ze wszystkich kierowców, którzy odpadli w Q2. I każdemu, ja na początku pomyślałam, okej, może powiedział to tylko Brytyjczykom, może powiedział to tylko Skyowi. Nie, on zatrzymał się 9 razy przy 9 różnych stanowiskach mediowych i każdemu powiedział to samo, jestem beznadziejny. Do tego stopnia zależało mu, żeby taki przekaz poszedł w świat. Nie wiem, wam zostawiam ocenę dlaczego. Mi się to nie podoba, zaczęły się od razu, jeszcze rzucił teraz na Węgrzech, że ma nadzieję, że wróci po przerwie wakacyjnej. Więc no, jest po prostu hopefully. No teraz już mówi, że wróci silniejszy i tak dalej. No ludzie, tam jest bardzo dużo nie tak. Dobra, już Cezary ci oddaję głos, tylko oceny w takim razie. Ferrari 4, ale no, tak jak mówi Max, no, zespół, który jest memem. Lewis Hamilton 3, Charles Leclerc 5. Z plusem.
Okej, jeśli chodzi o Hamiltona, to jest takie granie pod publiczkę i odkąd słabiej jeździ i ma większe problemy, to bardzo dużo ma takich inicjatyw. Tutaj idzie tego pocieszyć, tu poklepać, tego pochwali, tutaj gra na emocjach, nie wiem czy wrócę, może jeśli wrócę i tak dalej, żebyś mówili, wróć Luis, wróć, jesteś najlepszy. I szukali cały czas całej listy długiej wymówek, dlaczego najlepszy kierowca w historii świata dostaje wciry od Leclerca, Ferrari, wszystkie już były wymyślone excuses, jakie można. Tak?
Jeszcze jak skończysz, to się wetnę z dwiema rzeczami, tak. Ale skończ.
Przy czym zapominają wszyscy fani, że dostał wcześniej wciry w swoim zespole, w Mercedesie od Russella. No come on, o czym tutaj mówimy w ogóle? To jest takie robienie szopki. Ferrari dla mnie komedia stan umysłu, truja. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Myślę, że to jest taki mocna cena. Głupio brzmi, biorąc pod uwagę, że mają drugie miejsce w klasyfikacji, ale no niestety tracę sympatię i wiarę w ten zespół. Charles Leclerc, no wtopa jego chyba największa w tym sezonie to jest to, że miał ruszać z szóstego pola do sprintu w Miami, a przyładował w ścianę jadąc na Interach, wyjeżdżając na tor. No owszem, było mokro i tak dalej, no ale to nie za dobrze. Potem miał gdzie? W Kanadzie wywalił na początku w treningu, a to już typowe dla Charlesa, więc miał kilka wpadek i z tego względu no dla mnie 5 to jest, w sensie nie dam, chętnie dałbym mu szóstkę, bo bardzo go lubię generalnie. Mimo uważam, że jest trochę za dobry, z niego chłopaki za miły, no to jednak jest świetnym, super błyskotliwym kierowcą, który wyśmienicie jeździ kwalifikacje, który doskonale się ściga, jedyny kierowca, który ściga się z Verstappenem na równi z równym, czy nie przeginając, a jednak dojeżdżając do tych krawędzi, po prostu no, rozgrywa Verstappena tak jak Verstappen jego był w stanie, naprawdę mega dobrze jeżdżący, no ale do czasu daje wpadki. Hamilton, no, mamy Chiny mieliśmy, tak, czyli to coś na co czekaliśmy, pole position do sprintu i wygrany sprint, no ale potem po prostu jedna wielka mizeria, szczególnie od tego spa, kiedy Brembo specjalnie do niego hamulce przerobiło, bo się nie mógł dostosować. Najlepszy kierowca w historii nie jest w stanie przejść z hamulców Carbon Industry na Brembo. Najlepszy kierowca w historii. Więc mu przerobili, tylne zawieszenie pod niego przerobione. Dwa razy odpada z Q1 w kwalifikacjach na SPA w wyścigu. Szczęśliwe siódme miejsce, dobry początek, ale z ustawieniami na mokry tor wyprzedza kierowców z końca stawki w samochodzie, który był trzeci na mecie w rękach Leclerca. No i teraz Węgry, kolejna mega porażka i to granie na emocjach. Dla mnie a Hamilton to jest dwuja. Nie ma żadnych excuses.
I ja się wetnę na koniec z trzema statystykami. Przepraszam, chwilę to zajęło, bo jakby tak wyglądają moje notatki. Z góry przepraszam. Najprostsza, Charles Leclerc, Lewis Hamilton w kwalifikacjach 10-4 dla Leclerca. W wyścigach 11-3 dla Leclerca. Natomiast słuchajcie, dwie rzeczy. Jeszcze jedna a propos Hamiltona, jedna a propos Leclerca. Lewis Hamilton, jakby z Lewisem ciągle na coś czekamy. Rok temu w Mercedesie czekaliśmy aż skończy się ten sezon w Mercedesie, bo mu tak nie pasuje ten Mercedes. Teraz czekam, aż skończy się ten sezon pierwszy w Ferrari, po to, żeby mógł sprawdzić samochody kolejnej generacji, co moim zdaniem zrobi, bo to będzie rewolucja w przepisach i będzie chciał sprawdzić, jak sobie radzi, no bo właśnie, statystyki są nieubłagane i mówią, że te samochody Hamiltonowi kompletnie nie pasują. Sezon 2002, 2003, 2004, 2005 w wykonaniu Lewisa Hamiltona to jest tak, dwa zwycięstwa, jedno pole position, jedno jedyne, zresztą na Węgrzech, 20 miejsc na podium i słuchajcie, na mnie ta statystyka zrobiła wielkie wrażenie. 92 okrążenia przejechane na prowadzeniu. 92 okrążenia, to jest półtora wyścigu, dwa wyścigi od początku sezonu 2022. Tak wygląda Lewis Hamilton, więc albo faktycznie mu te auta tak nie pasują, albo coś tu się po prostu skończyło, ale jeśli skończyło, to dużo wcześniej, a nie w tym sezonie i nie w poprzednim sezonie. I jeśli chodzi o Charlesa Leclerca, mówimy o tym, jaki jest znakomity w kwalifikacjach, więc mam dla was jeszcze jedną statystykę, która jest nieprawdopodobna i robi wrażenie. Pole position 27 przy 8 zwycięstwach. Jak to wygląda w przypadku innych kierowców? Lewis Hamilton 104 pole position, 105 zwycięstw. Zobaczcie, jak blisko. Norris 13 pole position, 9 zwycięstw. I teraz uwaga, dwie ciekawostki. Piastri, 4 pole position, a 8 zwycięstw. I na koniec Max Verstappen, 44 pole position, a 65 zwycięstw. Więc no, widać, jak to się kompletnie różnie rozkłada, jeżeli chodzi o kwalifikacje, a potem wykorzystywanie szans w wyścigach.
Ostatni zespół, a jednak pierwszy, czyli McLaren. Leitmotiv, czekanie na eksplozję. Redaktor Marciniak tutaj bardzo prosiła, żeby tak dać, więc daliśmy oczywiście, spełniamy marzenia w tym odcinku. To ja szybciutko dam tylko moje oceny i oddam pani redaktor głos i panu redaktorowi. McLaren dla mnie 6, najlepszy zespół operacyjnie, plus nie obstawili jednego kierowcy, tylko dają nam jeszcze emocje w walce o mistrzostwo, dlatego 6. I żaden zespół się nie równa w tym sezonie do nich. Oscar Piastri 5. Chociaż wydaje mi się, że troszeczkę ten mój hype na niego wyhamował, aczkolwiek wciąż uważam, że jest lepszy niż Lando Norris, a Lando Norris 4, bo myślę, że gdyby jechał w trochę słabszym zespole, to byłby daleko, daleko, daleko z tyłu i wszystkie jego błędy i niedociągnięcia balansuje tylko to, jak świetnym bolidem jest McLaren. Może troszkę ostro, ale Lando Norrisa 4, czyli 6 McLaren, 5 Piastri, 4 Lando Norris. I pani Aldona, proszę bardzo. Czeka pani na jaką eksplozję?
Bardzo się zastanawiam, czy do końca sezonu będzie między innymi tak grzecznie, jak jest na razie, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby było. Znaczy to w pewnym momencie musi w jakiś sposób zostać zaognione i teraz pytanie tylko, czy zostanie zaognione oficjalnie, w sensie czy my to zobaczymy, czy będą jakieś akcje mniej lub bardziej krzywe pod stołem, bo z punktu widzenia zespołu taka sytuacja okej, do tej pory jest fajna. Oni wiedzą, że oni zdobędą oba tytuły. To nie ulega wątpliwości. Pytanie, czy im robi różnicę, kto ten tytuł wygra, czy Piastri, czy Norris. I czy w pewnym momencie no, nie, za kulisami nie okaże się, że jednak jeden z nich ma tutaj preferencyjne traktowanie. Zobaczcie, ile zrobili dla Norrisa, żeby mu pomóc w samochodzie, o którym mówił mi o tym, rozmawiałam o tym z Andreą Stellą w piątek. On mówi, zrobiliśmy przez zimę samochód, który okazało się nie pasuje naturalnemu stylowi jazdy Lando Norrisa. I co? I w tym momencie usiedliśmy razem z kierowcą, no bo tak działamy, tak pracujemy, no więc razem z kierowcą usiedliśmy, zastanowiliśmy się, co możemy zrobić lepiej, no i poprawiliśmy jeździ oczywiście z inną wersją przedniego zawieszenia niż Oscar Piastri. No to wiecie, no można sobie zadać pytanie, no dobra, a czy zrobiliby to samo dla Oscara Piastriego w odwrotnej sytuacji? Taki wysiłek, żeby mu pomóc? Zastanawiam się. No, na pewno, jeżeli chodzi o całą to, jak całokształt tego, jak zespół działa, to jest 6. Bilans między kierowcami w kwalifikacjach 8-6 dla Oscara Piastriego w wyścigach równiutko, w wyścigach po 7, więc no, moim zdaniem w pewnym momencie tutaj będzie wrzało, a dodam jeszcze tylko w kwalifikacjach 8-6 dla Piastriego plus 3 razy kwalifikacjach do sprintu, a więc w tym momencie, w którym wchodzisz w tryb kwalifikacyjny po jednej godzinie treningu, nie po trzech, tylko po jednej, Oscar Piastri za każdym razem był szybszy od Norrisa. Więc dla kierowców po piątce, dlatego, że każdy ma swoje za uszami. Lando Norris popełnia drobne błędy, cały czas uważam, że trochę gorzej się ściga, trochę gorzej się ustawia, cały czas ma jakieś problemy na starcie, nie zawsze mu to wychodzi, nawet teraz przecież na Węgrzech, jak ostatecznie paradoksalnie dało mu to zwycięstwo, że spadł na starcie, no ale spadł na starcie. A Oscar Piastri za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już to ma, to Norris jednak wyciąga coś z kapelusza. Tak było z kwalifikacjami w Monako, tak było ostatnio w Belgii, gdzie z kolei potem Piastri to odwrócił w wyścigu, ale to nie jest moment, żeby któregoś z nich wskazać jako lepszego kierowcę. Więc piątka dla obu.
Okej, okay. McLaren ode mnie 6 od razu, to w ogóle nie trzeba niczego tłumaczyć. Jeśli chodzi o Lando, no to jego takie ciekawsze występy to najszybszy w treningach w Arabii Saudyjskiej, na początku Q3 popełnia błąd w czwartym zakręcie, wpada na ścianę, startuje z 10 pola. W Monako fantastyczne pole position, rekord toru wszechczasów i oczywiście zwycięstwo. W Kanadzie błędy w kwalifikacjach, 2 w Q3, start z 7 pola, pod koniec wjeżdża w tył Piastriego, szczęśliwie dla Piastriego, nie wywala go z toru. Mówi, zrobiłem z siebie głupka. Austria zmiażdżył rywali w kwalifikacjach, od ponad pół sekundy szybszy od drugiego Leclerca i wygrywa w niedzielę po zaciętej walce z Piastrim. W Wielkiej Brytanii zwycięstwo, ale to trochę delikatnie, Piastri mu je podarował swoim głupim zagraniem. A Piastri tak, Australia w trawie, wyjechał na długą, no było mokro, można mu darować, ale przez to pewnie przegrał wyścig. W Wielkiej Brytanii kara 10 sekund za głupie zagrywki, za samochodem bezpieczeństwa, totalnie niepotrzebne. Na Spa bardzo fajne i wyprzedzenie Norrisa w piątym zakręcie i też wygranie wyścigu, więc to było takie super fajne zagranie. No i teraz na Węgrzech pech, tak? No, tutaj Norris po prostu miał lepszą strategię, bo gorzej pojechał. Z Norrisem mam problem, dlatego że na szóstkę nie zasługuje, 4 to było trochę za nisko, ale piątka to za dużo i teraz stwierdzę, że nie mam żadnego plusa, ale trzeba coś wybrać, więc dam mu piątkę, dlatego że w Norrisie imponuje mi to, że jest jednak bardzo szybki, ciągle utrzymuje się w walce o mistrzostwo świata, to jest super fajne i ten jego, bardzo mi imponuje ta jego cecha charakteru, która po tym jak daje ciała konsekwentnie tu, tam i siam, wraca na następny tor i znowu jest zresetowany. To jest naprawdę nadzwyczajne. Tak. I za to dostaje. Piastri dostaje też piątkę. To jest niesprawiedliwe, dlatego że Piastri zasługuje na więcej od Norrisa, natomiast nie zasługuje na szóstkę. Więc to jest tylko dlatego. A że nie dajemy plusów, to dlatego wyszło. Dlatego wyjaśnię. Więc mają tyle samo punktów. Piastri dla mnie ma ten mały plusik, którego nie przyznajemy. I w związku z tym wychodzi w statystyce, że ma tyle samo, ale gdyby Max nie dał Norrisowi czwórki, to ja bym sprawił, że Norris dostałby mniej punktów od Piastriego w tym zestawieniu, więc tak naprawdę poratowałem się tym, że Max surowo ocenił Norrisa.
Czy ma pan podliczone wszystko i nam szybko pan
odczyta? Mam wszystko podliczone.
Proszę bardzo,
mam wszystko podliczone i powiem wam, wyszło niezłe ja jak zazwyczaj. W zespołach pierwsze miejsce McLaren, 18 punktów komplet. Zgadnijcie, kto ma drugie miejsce?
Mercedes.
Sauber. 12, możecie sobie 12 punktów. Jest to nadzwyczajne, ale to dlatego, że wszyscy daliśmy mu po czwórce. A Mercedes dostał trójkę ode mnie, czyli to moja wina. Czwórca to nie trójka. Trzeci Mercedes ex aequo z Ferrari po 11 punktów. Piąty Racing Bull z 9 punktów, ciągle dość wysoko. Szósty Aston Martin i Williams po 8 punktów. Ósmy Haas i Red Bull, przedostatnie miejsce, to tak naprawdę egzekwa z Haasem, 7 punktów tylko. I dziesiąty Alpine, tylko 3 punkty.
To jest zabawnie,
co? Tak.
Kierowcy?
Tak, ranking kierowców w Codrive w podsumowaniu połowy sezonu brzmi następująco. Pierwsze miejsce egzekwo, dwaj przyjaciele z boiska, Max Verstappen i George Russell. Po 16. Trzecie miejsce Oscar Piastri i Charles Leclerc po 15. Wydaje mi się, że to jest całkiem sprawiedliwe. I piąte miejsce, co jest dla mnie dość zaskakujące, bo to może być mistrz świata. Lando Norris, 14 punktów. To jest ta pierwsza piątka. I szósty Bortoleto, bardzo wysoko, 13
Fajnie.
Punktów.
Dobry
tak.
ten.
Siódmy Hadżar i Albon po 12. Dziewiąty Hulkenberg, Alonso i Stroll po 10 punktów. Alonso na poziomie Strolla, tak samo jak w punktach. 12. Berman, Gasly, Sainz i Antonelli po 9. Myślę, że ten ranking dobrze wyszedł. 16 miejsce Lawson, Ocon i Hamilton po 8. Też dobrze wyszło. I 19 miejsce Tsunoda i Colapinto po 4 punkty. Jak wam się podoba?
Myślę, że bardzo tak.
Jestem, tak.
Przede wszystkim jestem ciekawy, jak naszym widzom i widzkom mi się podoba, więc powiedzcie, czy są jakieś kontrowersje, czy nie. Pokłóćmy
nie,
się.
Nie, Sauber na drugim miejscu. Nie ma kontrowersji.
Pokłóćmy się, ale z klasą. To, co jeszcze musimy zrobić, to ranking debiutantów, co musimy i chcemy, ale myślę, że możemy ich tutaj sobie po kolei przedstawić, bo o każdym w zasadzie już coś powiedzieliśmy. Ja zacznę. Można tak samo. To nie moje dziecko się tak wydziera, jeśli ktoś słyszy. Pierwsze miejsce w rankingu debiutantów daje Bortoleto, potem Hadjar, Antonelli, Berman, Lawson, no i jeżeli liczyć Colapinto, to Colapinto myślę, że możemy po prostu dać mu ostatnie miejsce kapituła jednogłośnie, jeżeli też go liczymy jako debiutanta. Aldona?
Ja bym dawał punktami, bo tak to
ciężko. Lawsona liczymy? Lawsona liczymy?
Tak, no niby jest w tym.
Dobra. No to Duana jeżeli nie liczymy, czy liczymy?
Nie.
Nie, dobra. Bo już go nie ma. Jeżeli mamy, uznajemy, że mamy sześciu, czyli Colapinto, to zróbmy tak, że pierwszy dostaje sześć, a ostatni jeden po kolei. Czyli ode mnie. Bortoleto 6,
tak?
Hadjar 5, Antonelli 4, Berman 3, Lawson 2, Colapinto 1.
Dobra.
Ale ode mnie Bortoleto, Hadjar, ale tutaj decydują serio ostatnie wyścigi, bo
czyli Bortoleto 6, Hadjar 5.
Tak. Berman, Antonelli, Lawson, Colapinto.
Berman 4, Antonelli 3, Lawson 2, Colapinto 1.
Dobra, ode mnie. Bortoleto 6, co oznacza, że wygrał ten ranking. Hadjar 5, co oznacza, że jest drugi. Antonelli 4, co daje mu co znaczy, 10 miejsce? Punktów, że jest trzeci. Lawson dalej dostaje do mnie 3 punkty, czyli ma razem 7 punktów. Berman 2, może trochę mu zaniżyłem. No ale ma 9 punktów, więc i tak będzie przed Lawsonem. No i Colapinto 1.
Gratulacje.
Mamy w naszym rankingu, tak. Przepraszam, że ten w naszym rankingu w takim razie no tak, zwycięża Bortoleto przed Hadjarem, przed Antonellim, czwarty Berman, piąty Lawson i szósty Franco Colapinto.
Tak jest. Ostatnia rzecz. Skoro jest połowa sezonu, to musimy przedstawić nasze typy na mistrza świata i albo się zbłaźnić. Chociaż wydaje mi się, że szczerze mówiąc wybieramy między dwoma kierowcami, bo sam Helmut Marko przyznał, że po Grand Prix Węgier, że dla Maxa jest już to niemożliwe. Ja też serce krwawi, gdy to mówię, ale to jest już niemożliwe i musimy się na to nastawić. Tak sobie tutaj z Cezarem rozważaliśmy, że trochę, może to mocna teza, że przeciętni kierowcy walczą o mistrzostwo w topowym bolidzie.
Znaczy to jest bardziej, ja przytaczam bardziej takie głosy się pojawią dużo, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że są to dwaj bardzo dobrzy kierowcy.
Też tak uważam i moim zdaniem z nich dwóch lepszy będzie Oskar Piastri na koniec sezonu.
Cez?
Ja też stawiam na Piastriego, natomiast nie zdziwię się, jeżeli mistrzem będzie Norris. Pozostaje kwestia dyskusyjna, czy McLaren mu w tym pomoże, czy nie. Jeśli mu McLaren w tym nie będzie pomagał, co ciężko będzie wypatrzeć, a już są takie podejrzenia, moim zdaniem jeszcze za wcześnie. Moim zdaniem to, co się teraz stało na Węgrzech, to było czyste szczęście. To McLaren nie maczał w tym palców. Norris dostał lepszą strategię, bo gorzej pojechał, bo tak było logicznie, żeby je zamienić. Po prostu, więc wszystko, co zrobił McLaren, było logiczne. Wyszło na to, że tak jak powiedziałem we vlogu, poprzez swoją gorszą jazdę w kwalifikacjach, minimalnie, bo to były setne części sekundy, ale gorszy start w wyścigu, Norris po prostu dostał alternatywną strategię, która okazała się lepsza, to się tylko z tego wzięło. Więc no, jeżeli Norris będzie mistrzem świata nie dzięki ingerencji McLarena, tylko dzięki temu po prostu, że tak się ułoży, nawet z jakimiś elementami szczęścia, będzie absolutnie mistrzem świata, który będzie na to zasługiwał. Zresztą teraz strasznie mi zaimponował ostatnimi wypowiedziami, w których powiedział, że nie będzie rozgrywał żadnych gierek psychologicznych ze swoim kolegą z zespołu. Mówi, że mi to nie sprawia frajdy, za 200 lat nikogo nie będzie to obchodziło, wszyscy będziemy martwi. Strasznie mi się podoba w ogóle to podejście, ta filozofia. Moja babcia świętej pamięci Basia zwykła mawiać, jeśli dożyje, bo takie strasznie mi to zapadło zawsze w pamięci, że czasami jak sam to powtarzałem, to wszyscy sporo osób mówią, ale jak to, dlaczego możesz tak mówić? Jest to, zdaje się, chińska mądrość, jest bardzo mądra. I strasznie mi to się spodobało, to podejście. Norris w ogóle jest taki dwojaki, że czasami po prostu człowiek ma facepalma, jak coś palnie, a czasami jak coś powie, jest to po prostu takie strasznie fajne, strasznie sympatyczne. I podobnie z jego jazdą. Czasami człowiek się łapie za głowę, a czasami po prostu błyskotliwa prędkość i super fajna jazda, więc jest to taki no, bardzo ciekawy typ kierowcy. Obstawiam, że mistrzem świata będzie Oskar Piastri, ale Piastri okazał w ostatnich kilku wyścigach też jakieś drobne słabości, więc to nie jest takie, nie dam sobie ręki o to uciąć. Natomiast no, jak miałbym postawić gotówkę, no to na Oscara.
Ja powiem wam tak, ja chyba tak, też stawiam na Oscara, natomiast nie wiem, czy już przemawia przeze mnie cynizm, czy co, ale zastanawiam się, czy dojdzie tutaj do jakiejś ingerencji McLarena, czy nie. Wolałabym, żeby to się rozstrzygnęło absolutnie, absolutnie czysto i wtedy Norris będzie mistrzem świata, który zasługuje na ten tytuł. Jeżeli zespół się wmiesza na jakimś etapie, no to będzie słabo. Więc trochę taki mój wewnętrzny cynizm mówi mi, że jednak obstawię Norrisa w pewnym momencie i że to Norris wygra ze wsparciem zespołu. Jeżeli tego wsparcia zespołu nie będzie dla żadnego z nich, to wydaje mi się, że wyciągnie to Piastri.
Dziękuję bardzo. To była czysta przyjemność spotkać się, Aldona, z tobą ponownie w podcaście Codrive. Zobaczymy, może jeszcze kiedyś jakieś podsumowanie się uda, czy coś. To był Codrive 88 i czeka nas teraz przerwa. Tak, i teraz czeka nas przerwa wakacyjna i wracamy dopiero przed Grand Prix Holandii pod koniec sierpnia. Dzięki bardzo raz jeszcze.
Dobrych wakacji!
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.